Dobrze, dziękujemy. Więc kochani, teraz skoncentrujemy się na Słowie Bożym. To słowo, tak jak to się mówi, którym chcę się dzielić, ono dla mnie jest bardzo ważne, bo widzę w tym wielkie błogosławieństwo, o tym, o czym będę mówił. Zanim będę rozsądzał to słowo, mamy Biblię, możemy otworzyć i czytać też, tutaj są w tych przysiedzeniach. Więc kochani, popatrzmy wszyscy wokół tego, co się dzieje w świecie, w tej przestrzeni globalnej, bo żyjemy w szczególnym czasie, gdzie Jezus przepowiadał to, co się dzieje, począwszy od Izraela, czy też inne wydarzenia w skali globalnej. I teraz ja miałem możliwość, zresztą każdy z nas może w internecie te materiały znaleźć, są robione przygotowania do tego, aby objawił się konkretnie, jak patrzymy na Słowo Boże, aby objawił się Antychryst, który da ratunek dla ludzkości. I w tym kierunku wszystko zmierza. Najpierw powstaje wielki chaos i robione ono jest świadomie po to, żeby później ktoś się objawił i ogłosił się, że ja wam pomogę, zaufajcie mi, i ja wam pomogę. I to jest temat, może nie tutaj, żebyśmy z tego miejsca, żeby ktoś nie odebrał, że politykujemy, ale my musimy patrzeć globalnie, co się dzieje w świecie, bo Jezus mówił, patrzcie, patrzcie. Więc kiedy zacząłem w tym troszkę grzebać i zauważyłem, że w tym roku już nawet to, co się dzieje w Polsce, ta walka pomiędzy lewą i prawą stroną, my wiemy, że ta lewa strona to jest strona Sodomy i Gomory według Biblii. I prawa strona to jest strona Królestwa Bożego, czyli coś, co jest dobre dla człowieka. Jezus przyszedł, aby zbudować na ziemi królestwo swoje, to niebiańskie. I On jest królem, On jest Panem, On jest Zbawicielem. On jest ten, który ludziom daje błogosławieństwo. I my to widzimy, bo sami to przeżyliśmy, dzisiaj słyszeliśmy świadectwa i to świadectwo, że te ostatnie 5 lat były najlepsze, bo były z Chrystusem. Jeżeli chcemy, żeby nasze życie było najlepsze, to musimy być z Chrystusem, musi On być blisko naszego serca. Musimy nasze życie, musi wydawać owoce uświęconego życia. I teraz, kiedy patrzymy to, co się dzieje, szczególnie Unia Europejska, która skupia te kraje, i oni chcą teraz bezwzględnie stworzyć jedno supermocarstwo. I to jest taka polityka, bo poprzez takie supermocarstwo, zarządzanie narodami, wtedy można osiągnąć cele, jakie diabeł chce osiągnąć. Diabeł chce osiągnąć kontrolę nad człowieka, chce wytworzyć strach i później, trzymając człowieka w strachu, może robić to, co chce. Zobaczmy, jak wiele ludzi odbiera samobójstwo. Może cieszyć się życia, oni sobie odbierają, dlatego że diabeł opanował ich psychikę, opanował ich myśli, wytwarza strach, daje beznadzieję i odbierają sobie życie. Więc to jest taki cel, bo o nim napisane jest, żeby przyszedł, a żeby zabijać i wytracać. I to supermocarstwo będzie miało w tym globalnym znaczeniu, będzie w tym globalnym sensie będzie miało duże znaczenie oddziaływania właśnie na sferę globalną. Ale druga rzecz, która już też się o tym pisze, już nawet na stronie WHO, to jest Organizacja Zdrowia, światowa organizacja powołana przez ONZ. Zobaczmy, co oni do czego doprowadzili. Ta pandemia to był zamysł do tego, aby po prostu kontrolować ludźmi. I teraz oni przygotowują, że staną się taką agendą, światową agendą, aby kontrolować ludzi, jeżeli chodzi o ich zdrowie. Niby dobra intencja, ale ta intencja jest fałszywa, jest kłamliwa. Bo zobaczmy, nawet kiedyś homoseksualizm był uznany przez WHO, był uznany jako choroba. Normalnie był na liście chorób, a teraz to zniesiono i że to jest normą. Czyli to nie jest troska o zdrowie człowieka, wręcz przeciwnie, Jest to dążenie do kontrolowania nad zdrowiem człowieka. I oni w przyszłym roku, w maju prawdopodobnie już przygotowane są i opublikowane te wszystkie materiały, jaki oni będą mieli wielki wpływ na życie człowieka. Niby cały czas pod przykrywką dobroci. I to wszystko, co idzie w tym kierunku, niby pod przykrywką dobroci, dlatego że jest napisane, że diabeł przybierze postać anioła światłości, czyli coś dobrego. Daje coś dobrego, anioł światłości. A tutaj on będzie przybierał tą postać. I w tym sensie on to już czyni krok po kroku. I trzecią, to co wszyscy już mówią o tym oficjalnie, nawet przywódcy, nawet byłem zaskoczony, że papież ogłosił, że on jest za tym, żeby powstał światowy rząd, ratować ludzkość. To wszystko jest kłamstwo. I Biblia o tym pisze, mamy czytać. To są tak zrozumiałe rzeczy, że nie trzeba tutaj specjalnej wykładni. Ale już nawet ONZ do tego żąda, czyli kolejna globalna organizacja, która chce zarządzać całym światem. I ten rząd będzie po prostu do tego stworzony. Czyli żyjemy w czasach jakich? Ostatecznych. Ale czy my jako lud Boży mamy się smucić? Nie. Dlatego, że mamy bezpieczeństwo w Jezusie Chrystusie. Tak wiele miejsc w Słowie Boży jest napisane o bezpieczeństwie, o ochronie, o tym, że Jezus Chrystus kocha swoje dzieci i będzie je chronił, bo On oddał życie za mnie i za ciebie. I On będzie mnie i ciebie chronił. Tylko On chce, żebyśmy byli Mu posłuszni. Kto był ochroniony od potopu, od tego globalnego potopu? Tak jak teraz będzie, jest ten globalny potop niemoralności tego świata, globalny potop zagrożenia poprzez wojny i inne kataklizmy. Kto chronił Noego? Bóg go ochronił. I został zachowany Noe i jego rodzina. Dlaczego? Dlatego, że był posłuszny Bogu. Wypełniał to, co Bóg mu powiedział. Jeżeli ja i ty będziemy posłuszni Bogu, to bądźmy pewni, że ta ochrona będzie nad nami. I dzisiaj chciałbym, abyśmy zobaczyli na wydarzenie w życiu pewnego człowieka, Izak. W Słowie Bożym jest napisane i Żydzi tak się modlą, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest wspaniałe trzy postacie. Jak patrzymy na biografię Abrahama i Jakuba, jest to bogata biografia, o Izaku trochę mniej. Był to syn Abrahama. I teraz zobaczmy. On po ojcu odziedziczył pewną spuściznę, odziedziczył pewne dziedzictwo. I zobaczmy, jak będziemy patrzeć, otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową i zobaczmy tam od 26 rozdziale. Cały rozdział mówi o Izaku. I tutaj zobaczymy wartości, które są potrzebne dla nas. Więc pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 26. Nie będę całego rozdziału czytać, bo nie mamy na tyle czasu, ale będę analizował te wersety, które do mnie przemówiły i wierzę, że do każdego z nas, bo one są dla nas dane. Chociaż to Stary Testament, ale ta historia nam mówi, jak bardzo ważne jest to, jaka powinna być nasza postawa w tym czasie. Potem był głód na ziemi po owym głodzie pierwszym, który był za dni Abrahama i poszedł Izak do Abimelecha, do króla filistyńskiego, do Gera. Już na początku jest napisane, że powstał wielki głód na ziemi, globalny głód był. I my teraz mamy globalny też nieszczęście, wielki kryzys globalny. Jest kryzys ekonomiczny, polityczny i religijny kryzys. Możemy dowiedzieć się z mediów, ale też żyjąc w relacjach naszych, widzimy ten kryzys, który jest. Żyjemy w wielkim kryzysie. I Izak żyje w wielkim kryzysie. My wiemy, że on jako syn Abrahama był przez Abrahama ofiarowany na ołtarzu. Znamy tą historię i jak ona pięknie się zakończyła. Posłuszeństwo Abrahama, żeby skłożyć ofiarę, i bierze on swego syna Izaaka. To tak dla przypomnienia. I zobaczmy, ale Bóg miał inną ofiarę. To jest takie wypróbowanie wiary Abrahama. I w tym ma udział jego syn Izaak. I potem jest napisane, był wielki głód, wielki kryzys przyszedł na ziemię. Bo jeżeli jest głód, to jest kryzys we wszystkich dziedzinach, czyli ekonomicznych, politycznych, społecznych. Głód powoduje, że życie zaczyna obumierać. Jest wielka katastrofa, wielkie nieszczęście. Głód powoduje, że ludzie są zniechęceni, nie mają nadziei. Ludzie są zagubieni. I taki głód wtedy był, który spowodował, co się zaczęło dziać w życiu Izaaka, syna Abrahama. Poszedł Izaak do Abimelecha, do króla filistyńskiego. Poszedł do kogo? Poszedł tam do innej krainy szukać ratunku. I szuka rozwiązania, tak jak każdy z nas szukamy rozwiązania sytuacji, w której jesteśmy. Myślimy, modlimy się i szukamy rozwiązania. Czy w dziedzinie naszego zdrowia, czy w dziedzinie naszych finansów, czy w naszej relacji, jak mamy jakieś złe relacje, szukamy jakichś informacji, osób, które by nam porodziły. Więc w związku z tym szukał rozwiązania tego kryzysu. I drugi werset mówi, bo mu się był ukazał Pan i mówił, nie stępuj do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, o której ja powiem tobie. Bóg daje mu wskazówkę, co ma robić. I to teraz odnosimy do naszego życia. W twoim kryzysie, w twojej sytuacji twojego zdrowia, twoich finansów, twojego małżeństwa, twojej rodziny, w tym kryzysie, który masz, Bóg da ci wskazówkę. Ja mogę na przestrzeni, tu nie, że przed wami się chwalę, ale na przestrzeni naszego życia małżeńskiego, rodzinnego, podać wiele przykładów, kiedy był kryzys, niezależnie od nas. Głód nie był uzależniony od, to nie wytworzył go Izaak czy wcześniej Abraham. Ten głód przyszedł niezależnie. I tak przychodzi wiele, jak złodziej w nocy, przychodzi wiele kryzysów w naszym życiu. Wychowasz dzieci i chcesz, żeby one były szczęśliwe, a tu spotyka ciebie kryzys. Twoje dziecko cierpi z powodu, dobrze wychowałeś, poświęciłeś się, wykształciłeś, cokolwiek robiłeś, aby ono było szczęśliwe. Jak wielu z nas wyjechało z Polski, aby nasze dzieci w tym kraju były szczęśliwe. I robimy to z serca i teraz przychodzi kryzys i ty przeżywasz. Lub inne dziedziny naszego życia. Pracujesz ciężko, przychodzi kryzys. Może będzie tak, że zdrowo się odżywiasz, dbasz o swoje zdrowie, a przychodzi kryzys, masz diagnozę. Ale jest odpowiedź, kochani. To jest niesamowite. Tego doświadczyliśmy z żoną wielokrotnie. Kryzys, kiedy ja jako już dorosły mężczyzna płakałem. Moja żona płakała. Razem płakaliśmy. Był kryzys, niezależnie od nas. Mógłbym opowiadać wiele historii. I każdy z was ma wiele historii swego kryzysu. Niezależnie od nas. Może nieraz jest tak, że wiernie poświęcasz się dla budowania kościoła, wiernie dajesz ofiary, wiernie poświęcasz czas i przychodzi kryzys. I zastanawiasz się. Diabeł chce to wykorzystać. I w tym momencie, zobaczmy, kiedy przyszedł ten kryzys, on jest napisane, ukazuje mu się Pan i mówi, nie stępuj, daje mu wskazówki. Jak wiele czytamy historii, kiedy mężowie Boży, ci, którzy ufali Bogu, otrzymywali wskazówki. Przychodził anioł, objawiał się w śnie Bóg lub w innej formie, przychodził posłaniec, oznajmiał. I tutaj otrzymuje wskazówkę, aby nie stępował do Egiptu. Bóg wiedział. Bóg wiedział, co jest dobre dla Izaaka. Trzeci werset mówi, bądź gościem w tej ziemi, a ja będę z tobą. Gedeon, wspaniała historia. Mówi, idź, działaj w tej mocy. W jakiej mocy? Panie, jestem z tobą, to jest moc. To jest twoja moc. Jeżeli Bóg jest z tobą, to jest ta Boża moc, którą jest nam darowana, bo my mocy tej nie mamy. Ale kiedy mamy Boga w naszym sercu, naszego Pana, to jest ta moc. I tutaj bądź gościem w tej ziemi, a ja będę z tobą i będę błogosławił, albowiem tobie, nasieniu twemu dam te wszystkie krainy. Dam ci wiele rzeczy, które mam przygotowanych. Bóg ma plan dla każdego z nas. Nawet to świadectwo tak troszkę nawiążę, że są 40 lat w małżeństwie, ale najlepsze lata te były z Chrystusem. To jest ten plan. Bóg ma najlepsze lata w twoim życiu. Ja często, bo jestem seniorem i seniorom mówię właśnie, że jest plan dla twojego życia. Nie załamuj się, że może jesteś troszkę niedołężny, nie jesteś taki sprawny jak kiedyś, ale mimo wszystko jest plan. Twoje lata mogą być jeszcze lepsze. Kiedy był obiad fundowany teraz na Święto Dziękczynienia w Hamilton i tam przyszło dość sporo seniorów i ja się tam zwijałem i tak ludzie byli, bo byłem jednym z współorganizatorów, więc tak patrzyli na mnie i mówili, skąd pan takie siły jeszcze ma? A ja mówię, z góry, halleluja, oni wiedzą o co chodzi. Tylko nie chcą czerpać z góry. A to takie proste. I zobaczmy teraz, ten otrzymuje wskazówkę, Bóg do niego mówi, że będzie go błogosławi. Piąty werset mówi przeto, iż Abraham był posłuszny głosowi mojemu, a szczekł postanowienia mego, przykazań moich, ustaw moich i praw moich. Dlatego, że twój ojciec Abraham był posłuszny mojemu głosowi, ja ci będę błogosławił. Tutaj jest w odniesieniu do więzów krwi, że Izak miał to błogosławieństwo, że jego ojciec był posłuszny. My może nie mamy takich więzów krwi, że nasi rodzice byli posłuszni Bogu. Każdy ma różną sytuację. Ale posłuszeństwo jest naszego Jezusa Chrystusa w stosunku do Ojca. Jezus Chrystus był posłuszny swojemu Ojcu, i dlatego, że on był posłuszny swojemu ojcu, jest napisane posłuszny do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego, że on był posłuszny, to ja i ty, który uwierzysz w Jezusa, masz błogosławieństwo. To jest cały ten sens duchowy. Rozumiecie, bracia i siostry? To jest sens duchowy. Tak jak tutaj, przepraszam, że użyję słowa naszej siostry kochanej Alicji, bo tutaj jest, tak jak mówiłem, jej córka, to jej posłuszeństwo. Jej posłuszeństwo może być dla ciebie wielkie błogosławieństwo. Izak miał błogosławieństwo dlatego, że jego ojciec był posłuszny Bogu, Abraham. I dlatego, że on był posłuszny, to dlatego Izak miał to błogosławieństwo. Tak jest napisane w Biblii. Ale jeżeli nawet twoi rodzice nie byli posłuszni Bogu, ale ty masz Jezusa Chrystusa, który był posłuszny Bogu, był posłuszny Ojcu. I przez to Jego posłuszeństwo my mamy błogosławieństwo, bracia i siostry. To błogosławieństwo Bóg nam daje. To wynika ze Słowa Bożego. Izak działa. Ja sobie tak napisałem w Biblii. Izak działa. Bóg chce, żebyśmy działali. Na czym polega działanie? Działanie polega na tym, że ty przywołujesz obietnice Boże. To jest nasze działanie. Że ty przywołujesz Boże obietnice, które są darowane dla mnie i dla ciebie w Słowie Bożym. A ci, którzy uwierzą, jest napisane. A ci, którzy uwierzą. Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i stał się On twoim Panem, twojego życia, to ty masz prawo, przywilej korzystania z tych obietnic, które On zostawił. Jedną z obietnic to jest Jego Kościół. Chciałbym wrócić do tego zrozumienia właściwego, czym jest Kościół. Może to nie jest temat, ale tak na marginesie. Kościół jest bardzo ważną, bym powiedział, organizmem w Twoim życiu. Kościół jest taką przystanią, jest takim portem, jest taką oazą na pustyni, do której przychodzisz, aby nabrać sił. I musisz cenić ten Kościół i wykorzystać, działać, bo Kościół będzie dla ciebie błogosławieństwem. To wynika ze Słowa Bożego, to jest inny temat. Więc Izak działa. Szósty werset mówi, Izak mieszkał w Gerar, tam podane, później dwunasty. Wtedy siał Izak w owej ziemi, zaczął, wziął się do pracy, tu jest mowa o pracy fizycznej, i zabrał i zebrał onego roku stokroć, albowiem błogosławił mu Pan. Wzbogacił się on, mąż, a im dalej, tym więcej wzmagał się i urósł bardzo, bardzo, był bardzo, bardzo bogatym. Jest tu ten 12, 13 werset, mówi o błogosławieństwie, jakie on otrzymał. Mimo kryzysu, mimo tego, co tam panowało, takiego globalnego kryzysu, Bóg zatroszczył się o Izaka. Mamy historię Józefa, gdzie przychodzi sen i objawienie o przyszłości. Siedem pokazanych jest w śnie, siedem krów tłustych i siedem chudych. Zobaczmy, ta symbolika mówi o tym, że co ma przyjść. I Józef jest posłuszny i gromadzi w czasie tych siedmiu lat tłustych, gromadzi spichlerze bogactwo po to, żeby na czas kryzysu miał się dobrze, miał być zabezpieczony. To jest kolejna historia. Ale tutaj patrzymy na Izaaka. Bóg go zaopatrzył mimo kryzysu. I mimo tego globalnego kryzysu, który jest w tych wszystkich dziedzinach, począwszy od społecznego kryzysu, czy nazwijmy to politycznego, czy też kryzysu ekonomicznego i religijnego, pamiętajmy, że jest wyjście. Kryzys Kościoła. I to wszyscy liderzy stwierdzają, że Kościół globalnie jest w wielkim kryzysie. Pandemia zadała wielki cios dla Kościoła. Objawiło się, kto naprawdę jest wierny Panu, ale też objawiła to, co jest napisane o zwiedzeniu. Jak wiele ludzi teraz jest zwiedzonych. To, co możemy oglądać, ludzie sobie zaczęli już mówić, że Kościół im nie potrzeba, że wystarczy im Pan Jezus. Dosłownie takie i tak nauczają. Niepotrzebny mu Kościół lokalny, bo tam jest i wytykają różne rzeczy. I niepotrzebny, potrzebny tylko Jezus. I siedzą w domu na kanapie, nic nie robiąc, obmawiają innych lub też niektórzy głoszą takie plugastwa, że aż się nie chce wierzyć. W lokalnym kościele, którego Cię Bóg ustanowił, masz bezpieczeństwo. A to wszystko to jest zwiedzenie. Dla mnie 100% jest to zwiedzenie, bo widzę owoce i rozmawiam z pastorami. Więc jest to bezpieczeństwo, które dał Bóg Izaakowi w czasie kryzysu i Bóg daje Ci bezpieczeństwo w Twoim kościele, w którym jesteś. Ale masz kochać ten kościół, masz budować ten kościół i wtedy będzie, tak jak Noe budował tą arkę i była ona ocaleniem dla jego i jego rodziny. Wzbogaca się, mimo kryzysu globalnego, wzbogaca się Izak. Ale wróg działa. Wróg działa do końca. Diabeł wszystko robi, aby zwieść nawet i wybranych. 15 werset mówi, i wszystkie studnie, tutaj jest mowa taka o pewnych wydarzeniach życia Abrahama. Abraham miał wielkie bogactwo. W tamtych czasach, w tamtych rejonach bogactwem był dostęp do wody. Wiemy już za Abrahama i Lota, kiedy słudzy Abrahama i Lota pokłócili się o dostęp do wód. I to powstał kryzys. Mimo, że mogli się dogadać, jeżeli chodzi o trzodę do wodopoju, mogli się dogadać, ale nie dogadali się. Pomiędzy sługami powstał problem i Abraham z Lotem się rozstają. muszą się rozstać, aby zażegnać ten problem. Więc widzimy tutaj znowuż Abraham wybiera właściwą stronę, właściwą postawę. To jest postawa dla mnie i dla ciebie. Abraham mówi, Lot, pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. To jest postawa chrześcijanina. Ktoś cię skrzywdził, wybacz i nie pamiętaj. Ktoś cię zranił, wybacz i nie pamiętaj. Obojętnie, co stało ci się z różnych przyczyn, zapomnij, wybacz, nie pamiętaj. To jest postawa Abrahama. Dlatego Bóg błogosławił Abrahama. Był posłuszny, ale też i miał tą mądrość. I zobaczmy, w tamtych czasach dostęp do wód, do źródła był wielkim błogosławieństwem. I Abraham to przekazał dla Izaaka. Okazuje się, że to błogosławieństwo diabeł chciał wykraść. I buntuje Filistynów i oni zakopują te studnie. Te, które w tamtych czasach, studnia to wielki majątek, to milioner, to powodowało, że ludzie byli milionerami. Dlaczego? Dlatego, że woda dawała im życie. I zobaczmy, co wróg robi. Kiedy umiera Abraham, przeciwnik zakopuje wszystkie studnie. Niesamowite. I wszystkie studnie, werset 15, i wszystkie studnie, które byli wykopali słudzy ojca Abrahama za dni jego, zasypali Filistyjczycy i napełnili ziemią. Bogactwo, studnia, woda, zasypane. Bóg daje nam bogactwo. I wróg chce zasypać. Tym bogactwem to jest twoja żona, twój mąż, twoje dzieci. Tym bogactwem to jest kościół, do którego chodzisz. I wiele innych bogactw, którym Bóg cię obdarza. I zdrowie, i tak dalej. Ale wróg chce zasypać. Zasypali studnie, które dawały życie Abrahamowi i były dziedzictwem dla jego syna. Bóg dał, Jezus dał nam obietnicę. To jest to bogactwo. Jego obietnice, to są te studnie, wody żywe, jak jest napisane. I diabeł chce zakopać w twoim życiu. To nie jest jedna studnia, z której tylko nasza dziedzina składa się, nasze życie składa się z wielu dziedzin. Dziedzina relacji twoja z twoimi najbliższymi, z kościołem, w którym jesteś, z pracodawcą, z sąsiadem. To są różne studnie. Twoje zdrowie jest tą studnią. Twoje finanse, które dostajemy, jest tą studnią. Mamy wiele studni. I Abraham dlatego był bogaty, bo miał wiele studni. I wróg zasypał. Diabeł chce zasypać te studnie, które Bóg nam dał, które mogą nas napoić, z których możemy korzystać. Wiecie, jak jest gorąco, a nie ma wody, organizm jest odwodniony. Ja już nieraz tu mówiłem, ale to jest prawda. Jak byliśmy na wycieczce z Izraelem, ci, co byli z nami, to pamiętacie. Nie wiem, czy w tym czasie brat Karol był. Tak. To prawda. A żona, nie słuchałem żony. Ona dbała o tą studnię. Ona miała świadomość. Mówi, pij wodę, ale przekora. A co ty mi będziesz? Ja mocny. Co ja sobie dam rady? Taką mamy naturę. A ona ciągle mi mówiła, pij wody. Tak czuła, że zabraknie, że ta studnia zostanie zasypana. I wiecie, położyłem się spać, wstaję do ubikacji. Jak walnąłem, cała twarz w krwi do szpitala. I to jest wynik tego. Amen. Więc kochani, patrzmy. To są bogactwa, które Bóg nam daje w swoich obietnic i chce, abyśmy korzystali. To są bogactwa, to jest dziedzictwo po naszym Panu Jezusie Chrystusie. My jesteśmy dziećmi, my odziedziczyliśmy od naszego Ojca. To zapisane jest w Testamencie, to są Jego obietnice, to są te studnie. Wszystkie studnie. Zobaczmy, do czego diabeł doprowadził, że wszystkie, może być tak w twoim życiu, że wszystkie studnie, które dają ci życie, diabeł zakopie, będzie wszystko robił. Czytamy dalej. I rzekł, tutaj chyba werset 16, i rzekł Abimelech do Izaaka, odejdź od nas, albowiem jesteś możniejszym niż my. Powstępuje zazdrość. Przyjechałeś na naszą ziemię i teraz co? Ty stałeś się bogaty? Później oni na końcu doszli do wniosku, że tak jakby to było ich bogactwo, które on im zabrał, ale zrozumieli i go błogosławili. Zrozumieli, że Bóg był z nim. I tak jest w naszym życiu. Wiele ludzi mogą nie rozumieć, najbliżsi, ale przyjdzie czas, że Bóg im otworzy oczy, że jesteś dzieckiem Pana i Bóg jest z tobą i ma plan dla twojego życia. Więc zobaczmy, co się dzieje. Następuje, kiedy wróg atakuje, studnie zasypuje. 17 werset. I odszedł stamtąd Izaak i rozbił namiot. Nie kłócił się z nimi, nie spierał się. Nie mówił, Bóg mnie tu postawił i koniec. Odszedł stamtąd Izaak i rozbił namioty w dolinie Gerar i mieszkał tam. I werset 18 mówi, i kopał znowu Izaak studnie wód, które były wcześniej wykopane za dni Abrahama, ojca jego, co je byli zasypali Filistynowie, jakby odgrzebywał. Wtedy kopali słudzy Izaakowi w onej dolinie i znaleźli tam studnie wód żywych. I znaleźli. Najpierw musieli rozpoznać, gdzie one są i zaczęli odgrzebywać. Tą ziemię zaczęli wykopywać. Te śmieci, może i śmieci tam z ziemią były narzucane. I tak jest. Te studnie, które mamy od Boga jako dar, które Bóg nam dał, zakopaliśmy. Pozwoliliśmy, może nieraz sami nie zakopaliśmy, ale wróg to zrobił, bo to zrobił wróg Abrahama, Izaaka. Oni to zakopali. Może gdyby nie pozwolili, to do tego by nie doszło. I często my pozwalamy zakopać. Ja sobie bardzo cenię Kościół, w którym jestem, nie dlatego, że jestem pastorem, ale wiem, że Kościół jest tą studnią. Że w tym kościele mogę pić tą wodę. To jest Jego słowo. Kiedy przychodzę i uwielbiają Pana, ja mogę korzystać z tej studni. Kiedy mówią świadectwo, to świadectwo buduje moją wiarę. Ja lubię słuchać nawet braci, którzy dopiero mają początki w usługiwaniu Słowem Bożym. To mnie buduje. Nie uważam, że już głoszę 60 lat, to znaczy, że najlepiej głoszę. Nie, mnie buduje każde słowo wypowiadane stąd szczerze. To jest ta studnia. I dlatego nie powinniśmy pozwolić, żeby diabeł zagrzebał tą studnię. Diabeł chce zagrzebać. Jak wiele razy diabeł wprowadza poprzez swoich różnych zwodniczych duchów, sprowadza różną atmosferę, która wpływa i Kościół zaczyna się gubić. Studnia zaczyna być zasypywana śmieciami. Jeżeli jesteś w tym Bożym Kościele i źle mówisz o Kościele, to zagrzebujesz tą studnię. To nie jest właściwa postawa źle mówić o bracie i siostrze, źle mówić o Kościele, bo ty zagrzebujesz. To jest święta prawda. Zagrzebujesz tymi śmieciami. Jeżeli coś widzisz źle, co jest napisane, widzisz brata grzeszącego, idź napomnij go. Porozmawiaj. Módl się o Kościół, w którym jesteś. Tak jak z władzą. Nie jest napisane, że idź i walcz z władzą. Módl się od władzy, jeżeli ona źle postępuje. A twoja modlitwa ma moc, modlitwa Kościoła ma moc, żeby ta władza się zmieniła. Twoje głosowanie ma moc, ale nie idziemy do głosowania. Nie modlimy się o władzę, a Biblia pisze nam wyraźnie. I tak samo z Kościołem. kiedy narzekasz na Kościół, na tą studnię, gdzie jest woda żywa, to zagrzebujesz. I nie będziesz pił, kiedy będziesz potrzebował. Kiedy będziesz w trudnej sytuacji swego życia, nie dostaniesz wody, bo zagrzebałeś, zagrzebałaś tą studnię. Izak działa. Izak bierze ludzi, odkopuje, wyrzuca te śmieci, bo on chce wody, tak jak miał jego ojciec. To jest obietnica, to jest dziedzictwo. Dziedzictwem dla Kościoła Jezusa Chrystusa jest Jego obecność, Jego słowo, Jego obietnice. To jest dziedzictwo, które On zostawił dla Kościoła. On to przekazał apostołom. I ci apostołowie, czytamy Dzieje Apostolskie, chodzili w tym dziedzictwie i mieli wielkie błogosławieństwo. Mimo prześladowania, mimo różnych rzeczy, oni cieszyli się uznaniem, czynili, nie ustawali czynić dobrze. Oni rozdawali ubogim. Ja nie chcę, żebyście mnie zrozumieli, że ja karcę, napominam, bo wiele rzeczy jest bardzo dobrych. To, co robimy, nasze misje, które są błogosławieństwem, to Bogu się podoba. Wiele innych rzeczy Bóg cię przyznaje. Ale są rzeczy, które powinniśmy się pozbyć. Powinniśmy się z tym rozprawić w swoim życiu. To są studnie naszego życia. Twoje małżeństwo. Bóg łączy mężczyznę i kobietę, tak napisane, aby byli szczęśliwi. Powiedział do Adama, korzystaj, bądź szczęśliwy, miej pokój. Studnia została zagrzebana przez nieposłuszeństwo. Często dlatego, że są nieposłuszni ludzie, dlatego ich małżeństwo na tym cierpi. Wiele innych rzeczy. Dziedziny studnią może być dziedzina finansowa. Jak wiele ludzi zagrzebuje, bogacą się, ale zagrzebuję to czystą wodę, zagrzebuje to bogactwo, które jest przez finansowe. Wiele ludzi tego świata mają bogactwo i się cieszą, i się chlubią. Czy to jest błogosławieństwo? Nie. Ja miałem takie doświadczenie, może wspomnę, źle mnie nie odbierzcie, że ja kogoś krytykuję, wy nie znacie, ale powie o sytuacji, nie o osobie, powie o postawie. Kiedy byliśmy 5 lat w Grecji i powstał konflikt i jedna osoba, z którą trzeba było zrobić porządek, bo straszny zamęt robiła. I kochani, musiałem postąpić jak pastor, wziąłem braci, rozsądziliśmy, że ta postawa była niewłaściwa. I wiecie, ten człowiek obrócił się przeciwko mnie. I kiedy myśmy tam 5 lat czekali, on po roku czasu już do Kanady wyjeżdżał. I kiedy miał wyjechać, wiecie, przyszedł do kościoła i wyjmuje bilet do Kanady. Mówi, zobacz, mam już bilet do Kanady, mam już wizę do Kanady, a ty 5 lat siedziesz i jeszcze będziesz siedział, bye bye. Wiecie, to jest chrześcijanin, który był w służbie, który miał swoje wizimisie, I musieliśmy rozsądzić. Żadną krzywdę mu nie zrobili. To nie było zgorszenie, zranienie jego. Sam sobie zrobił krzywdę. I tak przy ludziach, jak ja się czułem, mówi, siedzisz 5 lat, jeszcze dalej będzie siedzieć, a ja już mam bilet po roku czasu. Wiecie, jak ja się czułem? To są takie ciasy, które diabeł zadaje. Przykro i smutno mi było. I kochani, przyjechałem do Kanady. Po 3 miesiącach znalazł ten człowiek, już będąc w Kanadzie, znalazł telefon i dzwoni. Przepraszam, przepraszam. I kiedy miałem możliwość pojechać usługiwać w zborze, on chodził do kanadyjskiego zboru, ale dowiedział się, że pojechałem do jednych z miast, też nie mówię dokładnie, żebyście nie domyślali się. I kochani, pojechałem tam do polskiego zboru usługiwać i on przychodzi. Wcześniej zadzwonił, zaprasza mnie na obiad z żoną do swego domu. Piękny, wystawny obiad. Przepraszam jeszcze raz. To jest właściwa postawa. Zrobienia błędu i ocenienia, że jestem w błędzie, a nie do końca upierania się. To była studnia, która została zasypana i odgrzebana. I mam relację do dzisiaj z nim dobrą. I Bóg go błogosławi. I to jest właśnie, ten przykład podaję, bo on mnie dużo nauczył. Pokora, wybaczenie daje, że studnia jest odgrzebana. I mogę mieć z nim relację, możemy sobie rozmawiać, pomóc, możemy coś robić dla Boga. To jest właśnie to odgrzebanie tych śmieci. Ja kiedyś miałem też taką rozmowę z jednym, mówię, bracie, ja już nie mogę, to śmieci. Wiecie, jak on krzyknął na Mimiko? Że otworzył drzwi z biura i wszyscy słyszeli, pastor mówi, że to śmieci. Oni nie wiedzieli, o co chodzi. A ja mówiłem, że to śmieci. I po kilku latach mówi, pastorze, 100% to były śmieci. I kochani, to są śmieci, które my wnosimy. Wnosimy do naszego życia, do kościoła. Dlatego też musimy odgrzebać te śmieci, odkopać. Izaak odkopał, wziął ludzi i jest napisane i znowu odkopuje studnie, aby mieć wodę, aby korzystać, aby żyć, aby cieszyć się z dziedzictwa swego ojca. Ale znowu powstaje problem. Mimo pracy, mimo odkopania, mimo trudu. 20 werset mówi, lecz pokłócili się pasterze gerarscy z pasterzami Izaaka. O Boże. Rozumiecie ten sens? Jego trud, jego wiara, że to dostałem od swego ojca, to mi się należy. To obietnica. Poświęca się, ponosi koszt i powstaje znowu kłótnia pomiędzy pasterzy gerarscy, jacyś tam pasterze i pasterze Izaaka. Potem wykopali drugą studnię i znowu się też pokłócili. Trzeba było mieć wytrwałości Izaaka. Nie załamywał się. Nie powiedział to, ja już zostawiam to, ja już rezygnuję, jakoś będę tam żył. On ustępuje, to jest jego pokora, postawa. 20 werset mówi, zatem przeniósł się stamtąd i wykopał drugą studnię, o którą żadnego sporu już nie było. Znalazł rozwiązanie, takie jakie było w charakterze Abrahama. Kiedy był spór pomiędzy sługami Abrahama i Lota, Abraham odchodzi, znajduje rozwiązanie. Jego syn postępuje podobnie. Jego syn postępuje podobnie. Przeniósł się i wykopał kolejną studnię, o którą już nie było sporu. Przyszło rozwiązanie, pokora. I ukazał mu się Pan w nocy, mówiąc, bo Pan widział jego serce. Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bo jam jest z tobą i będę błogosławił i rozmnożę ci bogactwo i wszystko, i dziedzictwo twoje. Ta postawa Izaaka spowodowała, że Bogu się to podobało. Ja wierzę, że Bogu się podoba postawa niektórych z nas, postawa Kościoła. To, że błogosławimy naszych rodaków daleko w Brazylii, Bogu się podoba, bo 2000 miejsc w Słowie Bożym jest napisane, że mamy pomagać ludziom w potrzebie. Że pomagamy tutaj. To jest właśnie to jest to błogosławieństwo. I na koniec zobaczmy znowuż Izaaka. Wiecie, ja tak go rozszyfrowałem, czytając od nim i wgłębiając się w tą jego postawę, jego relację z Bogiem. I koniec jest piękny. Happy end. Piękny koniec. 25 werset mówi, wtedy tam zbudował ołtarz i wzywał imienia Pańskiego i rozbił tam namiot swój. Tam też wykopał słudzy Izaakowi znowuż studnię. Zbudował ołtarz. Ołtarzem to jest nasza modlitwa, to jest nasza wdzięczność. Kiedyś Bóg kazał budować te ołtarze i oni budowali, aby tam składać ofiary, aby tam oddawać chwałę Bogu poprzez złożone ofiary. Ofiara została złożona przez Jezusa Chrystusa. My już tego nie musimy czynić, ale jest napisane, że ofiara owoc warg naszych. Kiedy błogosławisz, kiedy mówisz dobrze o drugim, kiedy wypowiadasz słowa, które są dla innych błogosławieństwem, To jest ta Twoja ofiara złożona na ołtarzu. Jeszcze raz, kiedyś ofiarą był zabity baranek czy inne zwierzę i Bóg to przyjmował, tą woń. Teraz ta ofiara już została złożona przez Jezusa. Bóg chce owoc, chce ofiarę, owoc naszych warg. Jakie są nasze usta? Co one wypowiadają? Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Błogosławcie tych, którzy źle o was mówią. To jest ofiara, którą możesz złożyć. Nawet jeżeli zostałeś skrzywdzony, zraniony, ale ty możesz złożyć. Dlatego mówiłem dzisiaj na początku o tym uśmiechu. Ten uśmiech to jest ofiarą. Tak jak mówiłem, miałem taki, do kogoś takie obawy, taki może uraz. Ale ta osoba, kiedy wyciągnąłem rękę, tak się uśmiechnęła, że pamiętam ten uśmiech. To wypłynął z serca. Uśmiech był tą ofiarą, że mnie zmienił. Twój uśmiech, twoje podanie ręki może zmienić drugą osobę. Może zmienić twojego męża i żonę. Nieraz małżonkowie mówią, jak się z nimi rozmawiam, no za co ja mam do niego piękne słowa mówię. Ja mówię, mów, ale za co, jak on taki niedobry. A ona taka niedobra, za co? Mów! Wiecie, dosłownie tak mówię, mów i zobaczysz. To jest właśnie ten, to jest ta ofiara, którą składasz. To się Bogu podoba. I zobaczmy, Izak przechodził różne, był można powiedzieć atakowany przez wrogów. Diabeł różne metody stosował. On napracował się, a diabeł mu zabiera. Zaczynają się kłócić. Zaczynają go wypędzać. Mówią, idź. Pięknie się też kończy ta historia, kiedy oni mi mówią, widzieliśmy, że jest Bóg z tobą. Widzieliśmy, że Bóg jest z tobą. I twoja postawa, złożona ta ofiara na ołtarzu, inni będą widzieć, powiedzą, tak, Bóg jest z tobą. To jest Boży człowiek, to jest dziecko Boże. Ja też pragnę mieć takiego Boga. Zbudował ołtarz i wzywał imienia Pańskiego. Budujmy, składajmy ofiarę na naszych ołtarzach. Niech nasze usta będą czyste. Halleluja. Kiedy to wczoraj mieliśmy modlitwę rano i jedna z sióstr czytała takie piękne słowo o języku, że te rozpalone ognie, co robią, wypalają. Czasami to boli, ale to jest błogosławieństwo. Także, kochani, powstańmy. Panie, ja Ci dziękuję z całego serca. Przekazałem to, co mam w sercu, Panie. To, co dla mnie jest cenne, Boże kochany. Te studnie, które mi dałeś do mego życia, Panie. Ja nie chcę już je zagrzebywać. Ja nie chcę pozwolić diabłu, żeby on je zagrzebywał. Ja nie chcę, żeby tam były jakiekolwiek śmieci, Panie. Oczyszczaj moje usta. Oczyszczaj, Boże kochany, moje zachowanie, moją postawę, Panie. Ja proszę Ciebie, Boże, czynię to spowiedź przed Tobą, Panie, abyś mi wybaczył, Panie. Bo ja chcę, Panie, żebym ja i Kościół, w którym jestem, żeby był czystym Kościołem, Panie. Żebyśmy, Boże kochany, odgrzebali te wszystkie studnie, które są zagrzebane w naszym życiu. A wiele ich jest, Panie. Dopomóż nam w tym, abyśmy korzystali z tej wody, z tej żywej wody. Halleluja. Chwała Ci, dzięki. Amen.